Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Eklektycznych Myśli. Dzisiaj w temacie odcinka, jak pewnie widzieliście, mamy z miłości do produktu, czyli od pola do słoika. Dzisiaj naszą gościnią jest Emilka Chmura z gospodarstwa Schneiderów, czyli jednego z gospodarstw na Dolnym Śląsku, które robi najpyszniejsze według mnie kiszonki na świecie i zakwasy i wszystko inne. Natomiast pozwolę się Emilce przedstawić.
Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za taki przecudowny wstęp. Faktycznie jestem z rodziny Schneiderów. Od trzech pokoleń kisimy, uprawiamy warzywa i kisimy.
Tak, bo chyba to się zaczęło w 1960? Jakoś tak, tak. Wydaje mi się, że doczytałam.
Tak, tak, dokładnie. To już po prawie 60 lat temu, co jest niesamowite. Wszystko zaczęło się zupełnie nie od kiszenia, tylko od beczek. Po wojnie dziadek w ramach przesiedleń ze wschodu na zachód osiedlił się ze Stanisławowa właśnie w Dolinie Baryczy. Można powiedzieć czystym przypadkiem, ale podobno nie ma przypadków. I jako taki miłośnik drewna, stolarstwa, oczywiście w to od razu wszedł, zaczął robić jakieś mebelki. Każdy wtedy na wsi miał własne gospodarstwo, tak żeby być samowystarczalnym, więc oczywiście też i ogródek, i pola, i jakieś zwierzęta. I razem z babcią prowadzili to gospodarstwo, a dziadek zaczął robić beczki dębowe, bo miał coraz więcej zamówień z całej okolicy. Okazało się, że wszyscy dookoła kiszą i potrzebują beczek. Dziadek jako wprawny stolarz tych beczek potrafił zrobić nawet 300 rocznie.
300?
A to oznacza, że właściwie jednego dnia robił beczkę, a to nie były takie mini beczułki, tylko takie czasem i na 2 metry wysokie, szerokie, dębowe, z okuciami, więc robił te beczki, no i je sprzedawał. Ale pewnego dnia na jego polach obrodziły ogórki i kapusta i stwierdzili, skoro mamy te beczki, wszyscy kiszą, to może my też zakisimy.
To wykorzystajmy. W ogóle jak opowiadasz o beczkach, to mi się kojarzy mój dziadek. W ogóle to jest takie trochę, wiesz, sielskie dzieciństwo z wioski, bo ja się wychowałam na wsi. Mój dziadek, który kisił kapustę, chodząc po niej.
Tak. Tak.
I tak nie wiem czemu, bo chyba myśmy nigdy beczek nie mieli, myśmy mieli tylko takie,
po śląsku,
tak, bunsloki, tak to się nazywało, czyli takie beczki kamionkowe dokładnie, ale tak jakoś, nie wiem, tak mi się skojarzyło.
No właśnie, i co jest niesamowite, my dalej depczemy kapustę. Podobno, nawet nie podobno, moja babcia powiedziała już nawet w wieku 88 lat, jak jej opowiadaliśmy, babciu, czy ty wiesz, że ta nasza kapusta jest taka teraz znana i dostaje nagrody i taka doceniana, wygrywa w konkursach, i babcia, takie się oczy ożywiły aż, i mówi, bo wiesz, bo jest porządnie udeptana. I to jest ten cały sekret, no więc uwaga, my nadal depczemy kapustę. Dwa, ona musi być porządnie ugnieciona, żeby wszystkie bąbelki powietrza wyszły poza kapustę i żeby kapusta miała warunki beztlenowe do kiszenia, więc to jest bardzo istotne.
O wow, to nawet nie wiedziałam. Natomiast przy deptaniu, chyba w Portugalii, ale nie jestem pewna, widziałam, że ktoś wynalazł jakąś taką maszynę do deptania.
No, może i.
Takie, to wygląda jak takie koło i właśnie nawet mówili, że mają taką... Jakby ta stopa jest zrobiona z takiej pianki, z jakiej się robi inne rzeczy, na przykład różne lalki, żeby to było takie właśnie...
Przypominające,
tak.
Wow, ale to właśnie do kapusty?
Właśnie do kapusty, tak.
Niesamowite, nawet o tym nie słyszałam. No u nas to teraz już nie wygląda tak, że wchodzimy do beczek i każdy depcze, tylko mamy pana, który się ubiera w biały kombinezon, specjalne białe buty i wchodzi do takiego kapuścianego basenu, w którym mieści się na przykład 5 ton kapusty i on to właśnie cały dzień chodzi i udeptuje. No także zapraszamy jesienią, można obejrzeć.
Jak długo, bo mówisz, cały dzień chodzi i udeptuje te 5 ton, to jest jednorazowe, czy on na przykład wraca?
No więc jednego dnia musimy zapełnić cały taki basen i następnego dnia jest następny basen, bo ich jest kilka, więc to jest taka akcja kapuściana, zbiory i kiszenie z udeptywaniem.
Jiku, masz jakieś zdjęcia tego, bo to musi w ogóle wyglądać...
Mam, pokażę.
O, to może mi się uda namówić Emilkę, żeby jakiś zalinkować do tego, do odcinka jeszcze.
No więc właśnie, no już wracając do tej historii, zaczęło się od beczek. Udeptywanie jak najbardziej. Właśnie za chwilę urodziło się dwóch synów, dziadkowi i babci, czyli Zofii i Stefanowi urodziło się dwóch synów. Jan, mój wujek, i Włodzimierz, mój tata. I oni udeptywali. To było ich zajęcie. Też pomagali przy zbiorach ogórków, kapusty. A dziadek wykopał na tyłach domu staw, w którym topiło się te beczki na zimę. To było niesamowite, bo kiedyś nie było chłodni.
No tak.
Nie było jak przechować w chłodzie, a jednocześnie zimy były bardzo, bardzo mroźne, więc utrzymanie tego w stodole czy na zewnątrz oznaczało, że się zamrozi kapusta czy ogórki, więc to też się nie nadaje. No i w tym momencie przechowywano beczki w stawie, czyli topiono w wodzie beczki. Na dnie stawu była temperatura dodatnia, 0+. Na górze mogła być ogromna warstwa lodu, co oznaczało, że potem chłopaki mieli za zadanie wykopywanie przerębli, żeby beczkę wynurzyć, żeby zrobić surówkę. Więc atrakcji co niemiara, do tej pory ten staw jest. Też często słyszymy pytanie, no ale jak to, przecież beczka musiałaby być super szczelna.
Dokładnie to miałam w głowie. Chciałam się spytać, czy to nie będzie rozwodniona kapusta kiszona.
No właśnie, i słuchajcie, to jest tak, że dębina przy namoczeniu uszczelnia się, drewno puchnie i całkowicie się zasklepia. Także to jest też niesamowita sprawa.
W sumie to ma to sens, no bo tak mówimy, że nawet nam rzeczy w domu puchną, nie? Jak mamy drewniane rzeczy, jak jest wilgotno.
Tak, zmienia swoją objętość. I do tego stopnia, że jak teraz mamy beczki po dziadkach i to są takie, można powiedzieć, nasze beczkowe wręcz relikwie, takie ważne dla nas bardzo, to no, nie kisimy już w nich, ale są naszymi eksponatami i polewamy je. Musimy je regularnie polewać wodą, żeby się nie rozsypały, bo beczki nie są sklejone, tylko trzymają się tak na zacisk. Więc jeśli nie mają tej wilgoci, to one się rozsypią. Więc tutaj taka ciekawostka.
Wow, ale w ogóle to jest mega, mega fascynujące. To w czym wy teraz kisicie? Poza basenami oczywiście.
Kapustę w basenach, a całą resztę kisimy w beczkach. Ale już w takich beczkach plastikowych. To są beczki, które zostały wprowadzone do naszego gospodarstwa jakieś 30 lat temu. Ma to związek bardzo duży z sanepidem, którego wymagania nas niejako do tego zmusiły, że musi to być gładka powierzchnia, struktura łatwo wyparzalna, czysta. No oczywiście, że naszym marzeniem jest, żeby wrócić do beczek dębowych. Natomiast tutaj jest to o tyle sprawdzony materiał, że jest to najczystszy, najgrubszy i najbardziej bezpieczny plastik, jaki istnieje, polipropylen, tak zwany numer 5. Mówię o tym dlatego, że plastik plastikowi nierówny.
Tak.
I bardzo dokładnie to sprawdzamy. Są to szczegółowe badania na tak zwaną migrację z cząstek do żywności i to są właśnie jedyne dopuszczone do tego typu, więc tutaj nie używamy przypadkowych beczek tanich z wyprzedaży po czymś, tylko są to bardzo porządne beczki jednej konkretnej firmy.
Wyprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie ja, jak sobie myślę o plastiku i o czymś, co jest kwaśne, no bo to jednak ma odczyn kwaśny, to już miałam małe przerażenie w oczach, jak, ale nie, no bo te wszystkie rzeczy przechodzą.
No właśnie to jest bardzo ważne, żeby nie przechodziły. Co więcej, zaobserwowaliśmy, że kiszonki bardzo dobrze się kiszą w dużej masie. Stąd właśnie kapusta w basenach, bo jak jest jej dużo przy sobie, no w dużej masie, ona się pięknie trzyma. I podobnie jest z tymi beczkami. To są duże beczki, 200-litrowe. I w tym momencie po ukiszeniu my przekładamy do słoiczków. Czyli nie kisimy bezpośrednio w słoiczkach, tylko w tych beczkach, dlatego że proces kiszenia jest o wiele lepszy. Nie psują się warzywa. Jest więcej tych bakterii kwasu mlekowego prawdopodobnie.
To moja mama się ucieszy, bo mamy w rodzinie dwie szkoły. Mhm. Mój teść, on kisi w słoikach. On wszystko robi w słoikach, czy właśnie ogórki, jakieś grzybki i tak dalej. Natomiast moja mama i babcia też w takich plastikowych, to nie są beczki, to są takie wiadra stuperware, czy tam stuperware. I one kiszą w tym.
Tak.
I to wtedy czy ogórki właśnie, czy kapustę, to też właśnie robią w tym. I zawsze się zastanawiałam, jak jest lepiej. I ja myślałam, że jedyna różnica jest taka, że one się po prostu kiszą może nie tyle bardziej równomiernie, to zawsze masz ten sam smak, nie? No bo wiadomo, no tu wsadzisz...
Co słoik to niespodzianka.
Tak, co słoik to niespodzianka, tu nie wiem, trochę mniej tego chrzanu dorzucisz, tu mniej czosnku czegoś. I miałam wrażenie, że to jest tylko kwestia smaku, a to jednak ma jakieś w ogóle inne walory dodatkowe.
Tak. No robi w dużej ilości jakoś wytwarza się fajny mikroklimat kiszonkowy. Co więcej, oczywiście, że małosolne ogóreczki, takie krótkoterminowe kiszonki w słoikach jak najbardziej, ale jeśli mają się przechować przez zimę, to w takich domowych warunkach, no jeśli nie zapasteryzujemy, bo jeżeli pasteryzujemy, to okej, taka kiszonka w tym momencie ma proces kiszenia zahamowany i może sobie stać gdziekolwiek w cieple. Natomiast niepasteryzowana kiszonka, niezagotowany potem słoik albo niezalany gorącą wodą powoduje, że to kiszenie postępuje, słoik syczy, bąbelkuje, wycieka. To trochę tak jak dzisiaj było z tymi kiszonkami, które jak dostaną chociaż troszkę ciepła czy słońca, jeżeli są właśnie żywe kiszone, to one zaczną pracować, wyłazić ze słoików. I stąd też w tym dużym opakowaniu jest to o tyle prostsze, że one się tam wszystkie razem trzymają. No a na bieżąco pod potrzeby wyciągamy sobie do słoiczka i jeden słoiczek do lodówki.
O wow. A jak długo mogą stać takie kiszonki w słoiku?
To wszystko zależy od kiszonki, od warzywa. Generalnie jest tak, że na przykład kapusta ma 2 lata cyklu kiszenia. To jest tak, że na początku kisimy kapustę, to pierwsze 2 tygodnie to jest w ogóle taka faza buzowania. Robią się bąbelki, piana się wytwarza, fajnie, tworzy się życie. I potem trzeba oczyszczać, ściągać tą pianę, popatrzeć na górną warstwę, jeszcze raz docisnąć, przykryć, bo my w ogóle każdy ten basen przykrywamy z płótnami, na płótno układamy deski. Na deski dociskamy. Kiedyś to było takimi obciążnikami, teraz już beczkami z wodą po prostu.
Kiedyś pamiętam, myśmy mieli taki
kamień.
Tak, mieli takie kamienie i w ogóle to był talerz i na to kamień tak. I to...
Tak, i to jest właśnie to. Tak ma być. Kamień do kapusty. No i właśnie po to, żeby wszystkie bąbelki powietrza wyleciały i żeby w tym własnym soku kapusta się kisiła. Natomiast kapusta się kisi, tak mniej więcej po 2 miesiącach można powiedzieć, że to już jest ta pierwsza kiszona, czyli nie mówimy tutaj o takiej, teraz mam bardzo dużą modę na jej przemysłowej, szybkiej kapusty w marketach, tak, którą ciągle ma taki sam smak, bo ją się robi w tydzień albo w 3 dni. No, porządnie ukiszoną kapustę trzeba na nią zaczekać minimum 2 miesiące. To się bierze trochę też stąd, że kiedy zbiory kapusty standardowo powinny być jesienią, kiszenie październik, początek listopada, to najwcześniej, żeby na święta była. Czyli mamy cały listopad i grudzień kiszenia, żeby na święta była. I potem ona sobie dalej kiśnie, taka kwaśna jest już na Wielkanoc. No i te bakterie probiotyczne cały czas się namnażają i żyją tak długo, dopóki nie zużyją całego cukru, który w sobie zawiera kapusta, czyli naturalnego cukru w warzywie. I kapusta tego cukru, który może wykarmić bakterie probiotyczne, ma na 2 lata. Po mniej więcej roku jest go coraz mniej, więc ilość bakterii probiotycznych maleje, no bo jak można powiedzieć, rodzinka tych bakterii nie ma co jeść, to już się tak nie rozmnaża. Aż po 2 latach mówi się o kapuście przekiszonej, czyli takiej, w której już nie ma życia. Czyli można z nią zrobić bigos na przykład. No, zapach też już może być różny. My generalnie nie czekamy na taki moment. Udaje nam się zjeść, czy sprzedać, rozprowadzić tę kapustę szybciej. Ale kapusta jakby do 2 lat jest okej. Okay. Buraki kiszone z kolei mogą mieć jeszcze dłużej. Bo burak jest warzywem, który...
Zakwas z buraków. No,
burak jest warzywem, który ma w sobie bardzo dużo cukru naturalnego. Często też mamy takie rozmowy, że nie, ja nie mogę buraków, bo ja muszę patrzeć na cukier. Przy kiszonych burakach w ogóle nie trzeba się martwić, bo ten cukier zostaje przeżarty, że tak powiem, przerobiony przez bakterie probiotyczne. Więc no, 2 w 1. Nie dość, że są bakterie probiotyczne, to jeszcze jest zużyty cukier, nie ma cukru w burakach. No, ale właśnie dzięki temu można i 3-letnie kiszone buraki tutaj sobie trzymać.
Ależ super, ja nawet nie wiedziałam, że tak długo może być. Co prawda u nas bardzo często one nie dożywają, bo ja jestem kiszonkowym potworem. Natomiast w ogóle z burakami, dobrze, że to poruszyłaś, bo to jest tak, że tak jeszcze wtrącę, bo mówiłam ci chyba przez telefon też, że psychodietetykę studiuję jeszcze. I w ogóle jest strasznie dużo jakichś takich pomysłów, że owoców nie powinniśmy jeść, albo właśnie buraków, bo zawierają cukier. A tak naprawdę ten cukier też nam jest potrzebny.
No, oczywiście. No jest to różnica pomiędzy, no, nie bójmy się cukru z buraka, prędzej podarujmy sobie batoniki jakieś, tak?
Prawda?
Jak już mamy z czegoś rezygnować, to na pewno nie z warzyw i nie z owoców.
I nie z kiszonego zakwasu z buraków.
Nie. No właśnie. I ten zakwas, który mamy, też się kisi bardzo długo. Dlatego, że buraki właśnie, ponieważ mają dużo cukru, to ta fermentacja na początku jest bardzo burzliwa. Bakterie się namnażają w sposób bardzo intensywny. To jest trochę tak, jakby czasem dzieciom opowiadam, no znalazły źródło pożywienia, więc jest wielka impreza i jest coraz więcej, więc bąbelkują, bo bakterie probiotyczne przerabiając cukier uwalniają dwutlenek węgla. No i rzeczywiście im jest cieplej, tym one też lubią ciepło, tym więcej i szybciej się namnażają. I wtedy fermentacja jest na tyle burzliwa, że czasami otwierając taki słoiczek, można wręcz się zalać tym zakwasem. Może wyskoczyć jak szampan.
Był taki filmik, nie pamiętam na czym, czy to był TikTok, jakiś początek, czy Instagram, ale to poszło totalnie wiralem. Właśnie dziewczyna otworzyła zakwas z buraków.
Kojarzę i na suficie poleciało. Tak. To jest, słuchajcie, autentyk. Naprawdę tak jest możliwe.
Ojej, ja myślałam, że ta dziewczyna była tylko taka nieszczęśliwa.
Zdarza nam się, że jak otwieramy beczki, żeby sprawdzić, czy to już, to ląduje nam zakwas na suficie. No, ale musimy jakieś zdjęcia zrobić właśnie, bo naprawdę jest kolorowo wtedy.
A domywa się później ten sufit, czy po prostu otwieracie w jednym miejscu i tam jest taka
plama. Nie no, mamy zmywalne sufity, także tak, myjemy. No ale właśnie, trzeba zrobić zdjęcia, żeby była jakaś pamiątka. No i właśnie czekamy na ten moment, kiedy one się troszkę uspokoją, żeby wlać do buteleczek, zlać ten sok. I co jest jeszcze ważne? Nasz zakwas jest, myślę, jedyny w swoim rodzaju, bo to nie jest zalewa po ukiszonych burakach, tylko jest to wytłoczony sok z ukiszonych buraków. Czyli on jest taki mocny, esencjonalny, intensywny, nie jest rozcieńczony. Kisząc buraki w ogóle, każde warzywo troszkę inaczej się kisi pod tym kątem, że na przykład ogórki są dość miękkie, rzodkiewki i kalafiory też mogą iść w całości. Kapustę musimy poszatkować, żeby wydusić z niej sok i tu nie dajemy do kapusty zalewy, a buraczki potrzebują zalewę, ale nie powinny iść w całości, bo są bardzo twardym warzywem. Więc żeby bakterie probiotyczne się dobrały i zaczęły już ten cukier pochłaniać, musimy je najpierw zetrzeć. Ścieramy albo kroimy drobno te buraki i zalewamy tylko troszkę wodą z solą. Generalnie beczka jest wypełniona w 70% burakami. Dodajemy czosnku i to nastawiamy i kilka miesięcy powoli się to kisi. A potem wszystko wrzucamy do takiej specjalnej prasy hydraulicznej, której ciśniemy, dokładnie ciśniemy i spływa nam kropelka po kropelce tego zakwasu.
Oj, to wyjaśnia, dlaczego jest inny, bo jakby ja kiedyś mojej mamie opowiadałam, że kupuję, bo nigdy mi się nie chciało samej robić zakwasu, przyznam się szczerze. I mama mówi, możesz sobie zrobić. Ale wasz zakwas zawsze smakował to inaczej, nie? Bo jakby...
Jest taki głęboki, tak. Nie? Taki mocny. Czasami też dostaję informację, że jest za mocny, że czy można rozcieńczać. Ja mówię, jasne, jak najbardziej można.
Ja to się cieszę w ogóle już na to, jak będzie cieplej, bo teraz jest trochę za zimno, na wzięcie świadłego mleka, waszego zakwasu i zrobienie chłodnik.
Tak. Cudo.
Bo do tego też wasz zakwas się nadaje relacyjnie, bo właśnie on jest taki mocny w smaku.
Tak.
Jak masz takie zakwasy, które są takie bardziej płytkie, czy ten, no to one później giną i daje tylko kolor, nie?
No tak, już nie mogą być żadną taką esencją ani bazą dodania, tylko same w sobie do wypicia, nie? Taka lemoniada, że tak powiem, zakwasowa. A kolor w ogóle jaki ma? I ten chłodnik wtedy z tym kolorem.
Tak. Tak, no a jeszcze jak się doda tych ogóreczków do tego, to wtedy... Ja w ogóle bardzo lubię kwaśne, dlatego jestem też trochę kiszonkowym potworem. Michał mniej kiszonki lubi, ale też lubi kwaśne. Mm-hmm. Jak się doda, tak mówisz, ogóreczków trochę do tego chłodnika, jakieś rzodkiewki, taki
tak,
powoletnie.
Tak, szczypiorek. No. Nie, jakieś jajko i... No już zgłodniałam normalnie.
A mam jeszcze takie pytanie odnośnie kiszenia, bo na przykład jak w domu kisisz czasem, a też mi się czasem zdarza na przykład ogórki samej wrzucić, to pojawia się na górze taki kożuch. Mm-hmm. I ja nigdy nie do końca wiem, co z tym zrobić, bo z jednej strony wydaje mi się, że to jest normalna rzecz przy fermentacji, a z drugiej strony boję się, że tam już jakaś pleśń się zasiedziała. Tak. I nie wiem w ogóle, co z tym zrobić, nie?
I jest w ogóle, takie grupy są fermentacyjne na portalach społecznościowych i są zdjęcia często, czy to jest jeszcze kożuszek fermentacyjny, czy to już jest pleśń i co z tym robić? No także to pytanie jest jak najbardziej zasadne. Po pierwsze, na samym początku kiszenia będą bąbelki i pianka. Mhm. I to jest wszystko w porządku. Jak bąbelkuje, piankuje, jak podchodzi do góry, syczy, super. Kiszenie dobrze by było, żeby było beztlenowe, czyli zakręcamy, nie jakąś gazą, tylko normalnie zakrętką, a bakterie probiotyczne i tak sobie znajdą ujście. One sobie tą zakrętkę lekko odkręcą, zresztą ona się wybrzuszy, będą sobie syczały bokami. Kożuszek fermentacyjny robi się wtedy, kiedy właśnie jest potrzeba, żeby odciąć dopływ tlenu, więc to jest takie naturalne wsparcie. Ale dopóki jest biały, to jest wszystko, poczytam kremowy, wszystko okej. Okay. Natomiast kiedy przechodzimy w kolorki, w jakiś puszek, zieleń, szarości, no to wiemy, że to jest pleśń, wywalamy wszystko. Ale jeśli jest biały, czy taki właśnie kremowy, ściągamy go i dalej pod spodem wszystko jest w porządku.
Ach.
Jeszcze jedna bym dodała, z ogórkami z kolei, że jeżeli mamy już ukiszone te ogórki i sobie otwieramy słoik, jemy i ten słoik stoi na stole, nie wiem, 2-3 godziny, 5, zapomnimy, potem zaglądamy i się zabieliło z góry. Albo wyciągamy ogórek na talerzyku, zjedliśmy jednego, drugi sobie poczekał, na drugi dzień patrzymy, czy tam, nie wiem, popołudnia i też jest taki zabielony. To też nie jest, to nie znaczy, że on się zepsuł, tylko to jest reakcja na kontakt z tlenem. Kiszonki lubią warunki beztlenowe. I tak.
To dużo wyjaśnię, bo ja na przykład też jako dzieciak trochę bardziej, nim byłam bardziej świadoma na przykład pleśni, no bo to ten, to zdarzało mi się brać ogórka, który był taki biały. Chciałam wyciągać właśnie spod tego kożuszka. Mhm. Moja mama to w ogóle nazywała pleśnią spożywczą. I ja pamiętam, że w pewnym momencie zaczęłam szukać w internecie, co to jest ta pleśń spożywcza. I wszędzie tylko widziałam pleśń, w sensie tą złą pleśń, a gdzieś tam nie kożuszek fermentacyjny, zdecydowanie. W każdym razie pamiętam, że wyciągałam tego ogórka i go myłam pod wodą, bo nie wiedziałam, czy to można jeść.
Można. I można myć. Też tak robiłam. Nieraz. Także to jest właśnie zabielanie się ogórków, to jest reakcja na tlen. Oczywiście, jeśli one tak postoją zabielone, to zaczną się psuć. Ale jeśli mamy taki świeży, biały nalot, to nie jest to żaden problem.
To super wiedzieć. To dużo ogórków. Mam nadzieję, że zaoszczędziłaś właśnie.
Jest jeszcze taka historia z kapustą, że jeżeli mamy kapustę i ona ma, i wybieramy sobie ze słoika albo z pojemnika i mamy w lodówce, na przykład czasami ktoś idzie i kupuje prosto z beczki, no to dostaje nie w słoiku, chociaż fajnie by było pójść ze słoikiem po kapustę prosto z beczki.
Ale zwykle w worku ją dostajesz.
No w worku. No i wtedy przekładasz ją, nie wiem, do jakiegoś pudełka. No i ona od razu zaczyna podsychać z góry. I albo będzie podsychać, albo zrobi się biały nalot. W obu przypadkach w smaku nie jest już fajna i można też właśnie mieć taką złudną opinię, że niedobra jest ta kapusta. A problem jest taki, że ona potrzebuje mieć kontakt z sokiem i właśnie braku kontaktu z tlenem, więc jeśli byśmy tą kapustę przełożyli do słoiczka, ubili, uciśnęli mocno, tak żeby ten sok wypłynął, to zawsze będzie dobra. Albo jeżeli mamy dużo tej kapusty i na wierzchu widzimy biały nalot, to wystarczy tą wierzchnią warstwę zrzucić centymetr i pod spodem będzie dalej bardzo dobra. Albo jeśli widzimy, że jest sucha, to też warto poświęcić i ją zrzucić. Jest doskonałym nawozem do gleby na przykład. Świetne na kompost, do kwiatków, serio. Naturalne probiotyki do ziemi. I zjeść to, co jest pod spodem, bo pod spodem dalej będzie dobre.
A mogę ją na przykład zalać wodą?
Kapustę?
No.
Nie próbowałam, ale może. Delikatnie posolić. Może i jak będzie jakaś zasucha. No albo po prostu przerobić, zjeść. A z takiej nie najlepszej, nie idealnej bym powiedziała, zupę zrobić, tak? No da się tutaj.
Da się dużo zrobić.
Jasne.
Ja jeszcze, my mamy tu taki warzywniak niedaleko, taki czerwony, który bardzo lubię. I oni też sprzedają zresztą wasze kiszonki.
O.
I jakieś kieszonki z beczki, to nie wiem, czy są wasze. Natomiast pamiętam, że kiedyś do nich poszłam właśnie ze swoim pojemniczkiem, bo ja z kolei nie lubię w tych woreczkach kieszonek nosić. No, one się i tak wylewają zawsze.
No słabe to jest.
I skończyło się tak, że wzięłam kapustę tak czy inaczej do woreczka, bo okazało się, że mieli dużo soku z kapusty i to mi się wylali do pojemnika.
Super jest taki sok z beczki.
Tak, ja w ogóle wyrosłam też pijąc takie rzeczy, nie? Ja wiem, że dla wielu ludzi w ogóle picie soku z kapusty, soku z ogórków, to jest w ogóle coś takiego B. Ja uwielbiam. Jeszcze jak chyba w Carrefourze widziałam wasz sok z kapusty, to mówię, biorę, bo to sama radość.
Ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że kiedy u nas w dzieciństwie codziennie na obiad była ziemniaki, kotlet, surówka z kapusty, ziemniaki, jakieś porcja mięska, surówka z kapusty, albo ogórek kiszony, ale ogórek raczej śniadanie, kolacja, a kapusta na obiad. No i zawsze któreś dziecko było wysyłane, żeby pójść właśnie do stodoły, do chłodni, wyciągnąć do miski z beczki kapustę. No i ja tak wyciągałam, to po prostu nabierałam sobie w garść, tak tworzyłam taką łyżkę z garści i wyciskałam sok i wypijałam jeszcze w tej stodole, taka zachwycona, jakie to pyszne. Ja myślę, że sporo właśnie 30-latków ma takie wspomnienia z dzieciństwa, że no 40 bardziej, że jak się wracało ze sklepiku jakiegoś, no nie było słodyczy, niczego właściwie nie było, ale najlepszym przysmakiem w drodze ze szkoły do domu to było woreczek z kapustą.
Tak, a jeszcze w ogóle mój tata nauczył mnie jeść tak kapustę. Znaczy nauczył, za dużo powiedziane, po prostu kiedyś podpatrzyłam i tak teraz jem. Jak zrobisz rosół w domu i dodasz na przykład trochę za dużo marchewki, on jest taki słodki.
Tak, tak, tak.
To zamiast makaronu możesz sobie dorzucić kapustę.
Rewelacja.
I to w ogóle jest super porcja. Co prawda mój tata to chyba zagryza, a ja to wrzucam do środka, ale w ogóle kapusta kiszona w rosole, która nie jest zupą, jakby nie jest kapuśniakiem, nie? Tylko jest po prostu...
Rewelka, tak. Super pomysł.
I to w ogóle małymi porcjami się wrzuca, żeby ta kapusta dalej była kwaśna, ale też w ogóle działa.
Na pewno spróbuję. Nieraz mi się zdarza za dużo marchewki dać do rosołu i jest taki słodki. A to jest świetna równowaga smakowa, bo wtedy się robi taki słodko-kwaśny.
Tak, no. A przy okazji masz jeszcze wszystkie takie benefity i rosołu,
tak.
I kapusty.
Dokładnie, bo ona jest nieprzygotowana, więc jeszcze jest żywa i tutaj, tak. No super.
I jeszcze chrupie.
Super patent.
To też mi się tak z dzieciństwa kojarzy. I nawet wolałam kapustę niż makaron w tym.
I popatrz, bezglutenowe.
I bezglutenowe, rewelacja. I prawie, że keto.
Mega.
Wszystkie te.
Robię dzisiaj.
A powiedz jeszcze, bo wy bardzo dużo eksperymentujecie też z tymi kiszonkami. Ja widziałam, u was chyba poznałam dopiero rzodkiewki kiszone, pomidory kiszone i ostatnio też gdzieś widziałam taką głowę kapusty kiszoną, którą tak. Ciągle mam w planie kupić, żeby zanieść babci na głąbki, ale w ogóle skąd taki pomysł na taką kapuchę całą?
W całych główkach?
No.
Wiesz co, chyba trochę z racji tego, że właśnie jesteśmy tylu pokoleń, kiszeniu i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to kiedyś było. No i właśnie w rozmowach wyszło, że zawsze na dnie beczki układało się główki kapusty. Bardzo nas to zaciekawiło, bo ja też nie pamiętam już tego jako dziecko, żebyśmy tak kisili, ale stwierdziliśmy, że wrócimy do tego dawnego zwyczaju. I właśnie chodziło o to, że nie było w ogóle dawniej możliwości przechowywania warzyw, tak? Takich, nie było chłodni, nie było jakichś takich pomieszczeń i tych nowoczesnych środków chemicznych, tak? Które powodują, że można zerwać coś pół roku wcześniej i pół roku, dalej wygląda jak świeże pół roku później.
Natomiast, jabłka w sklepie.
No. Natomiast tutaj z tą kapustą właśnie było tak, że ona była idealna na Wielkanoc i to były takie świąteczne, przepyszne gołąbki, na które się czekało cały rok z tych kiszonych liści. No i pomyśleliśmy sobie, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, mamy całe pola kapusty, no to akurat kilka nie strzatkujemy i też tak poukładamy, zobaczymy co wyjdzie. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ raz, że kiszonki stały się modne, dzięki Bogu, znowu. Dwa, że masterchefowie poszukują właśnie takich smaków i zaczęli do nas się odzywać kucharze i prosić o takie główki. Mówimy, jasne, kisimy. W tym roku nawet zakisiliśmy czerwone główki też na gołąbki w czerwonych liściach. To się pochwalę, że Karol Okrasa u nas zamówił na swoje tutaj kulinarne pokazy. No i tak to właśnie się potoczyło. I potem powiem ci, że jeszcze przed pandemią no mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju targów, spotkań, warsztatów. No. To było takie cudowne. I kiedy przychodzili ludzie tak po prostu popróbować, to mówili, przypominacie mi dzieciństwo. I usłyszeć coś takiego od 80-paroletniej babci, która mówi, że moja babcia tak robiła. No to wiesz, łzy w oczach, gęsia skórka. I sobie myślimy, no po to to robimy.
Muszę mojej babci zanieść. Moja babcia w tym roku w ogóle kończy 80 lat.
Koniecznie, naprawdę.
I w takim razie koniecznie muszę kupić taką główkę i zawieźć. A one są miękkie? Czy one?
Bo tak. One są, bo właśnie to jest świetne, że już nie trzeba tego sparzać. Ani się męczyć w tym wrzątku. Liście super od siebie odchodzą. Są takie elastyczne i giętkie. Nie łamią się właśnie przez to, że w trakcie kiszenia tak się zmieniła ich struktura.
O, bo właśnie się zastanawiałam, to miałam w głowie, no ale przecież zawsze trzeba tą kapustę sparzyć wcześniej. I w ogóle, żeby tym się dało pracować.
No to tutaj w ogóle ten element odpada. Co ważne, musimy się naprawdę nastawić na to, że te gołąbki będą miały inny smak. Bo kiedy jemy gołąbka, to czujemy farsz, sos, a liść standardowej słodkiej kapusty jest taki nijaki. Prawda? Jest taki bez smaku.
Chyba, że jest podpalony trochę.
No, ewentualnie, właśnie. A ten jest z charakterem. Ten wychodzi na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o doznania smakowe. Na dzień dobry czujemy kwaśność. I to na to się właśnie czeka. Więc
tak.
Tutaj też warto poeksperymentować z sosami, bo pomidorowy wzmaga kwaśność tego liścia jeszcze bardziej, potęguje, więc tutaj możemy bardziej pójść w grzybowe, w chrzanowo-miodowe, takie inne sosiki.
To brzmi super. I ja się rozmarzyłam. Chyba zdecydowanie, jak będziemy jechać do domu, muszę babci podrzucić na gołąbki. A macie jakiś tajemny składnik, którym się chcecie podzielić? Czy to, jak nie, to też spoko, nie? Tylko tak się zastanawiam, jakbym kisiła w domu, to na co zwrócić uwagę?
Powiem tak, w ogóle nie mamy tajemnic i my bardzo chętnie opowiadamy, jak kisimy. Co więcej, nawet prowadzę warsztaty kiszenia, pokazy kiszenia, także chętnie się dzielę tą wiedzą, bo uważam, że to jest coś tak dobrego i zdrowego, że powinno służyć wszystkim, a jednocześnie, no, każdy powinien sobie chociaż raz spróbować, jakie to jest fajne, sprawczość poczuć, że ja mogę sobie dla siebie coś zdrowego zrobić. A jeśli już ktoś nie będzie miał siły czy ochoty, zawsze może do mnie zadzwonić, kupić, przyjść. Więc ja bardzo lubię opowiadać o kiszeniu. Wiesz co, takie... To są same proste, podstawowe rzeczy. Kilka tylko składników, kilka ruchów, które trzeba wykonać, ale no oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo ważne jest, jeżeli mówimy na przykład o kiszeniu w słoiku, ale to tak samo u nas wygląda w beczkach i w tych basenach. Muszą być super czyste. To jest strasznie ważne. Czyli kiszenie to jest namnażanie bakterii probiotycznych. I żeby te bakterie probiotyczne się właśnie w te dobre bakterie wytworzyły, namnożyły, to nie może być innych złych, które spowodują gnicie, pleśnienie, psucie. No i w tym momencie musimy zmaksymalizować szanse właśnie dla tych dobrych bakterii, czyli jeśli słoik będzie czysty, pozbawiony wszystkiego złego, to tam już jest na dzień dobry start. Dalej czosnek. Oprócz kapusty dodajemy czosnek wszędzie. Czosnek nasz polski, sami uprawiamy, więc tutaj...
I kisicie.
I kisimy, tak. Więc czosnek to jest podstawa. I powinien być przekrojony w poprzek, czyli taki, żeby od razu przez całego ząbka go przekroić.
A tak, żeby to takie, taka żyłka taka ta jego tam, tak, nie wiem jak to się nazywa botanicznie.
Chociaż ja to w ogóle przekrajam w drugą stronę, że takie kółeczko wtedy widzę tego środka. Ale to nieważne jak chcemy, czy pionowo, czy poziomo, ważne, żeby go przekroić albo rozgnieść. Tak zmiażdżyć jakoś. Tak. Dlatego, że od razu uwalnia olejki eteryczne i czosnek ma właściwości antybakteryjne, czyli znowu bakterie probiotyczne mają większe szanse, a te wszystkie złe czosnek przegoni. Sól. Sól jest też bardzo ważna i tutaj bym chciała opowiedzieć o tym, że my mamy najcenniejszą sól na świecie. Jest to sól z kopalni w Kłodawie. Jest to najlepsza, jeżeli chodzi o składniki sól. Taka sama jak sól himalajska. Powstała dokładnie w tym samym okresie geologicznym. Jest o niebo lepsza niż sól morska, bo uwaga, kiedyś w Kłodawie też było tutaj morze, tylko te miliony lat temu nie było plastiku, nie było ludzi.
I nie powsuliśmy.
Tak, więc jest to super czysta, ekologiczna sól. Jest 10 razy tańsza niż himalajska. Można sobie wejść, zamówić ją internetowo. Jest też sól różowa kłodawska. I ona ma bardzo dużo cennych mikroelementów, więc w ogóle my w gospodarstwie do kiszenia używamy tej soli. Zamawiamy jej całe auto raz w roku i rzeczywiście jest ona sprawdzona. Polecamy taką gruboziarnistą i nie warto eksperymentować z jakimiś tam różnymi innymi solami. Sól polska kamienna jest rewelacyjna.
A przynajmniej była taka dyskusja w internecie i co chwilę odżywa. Na temat soli jodowanej i niejodowanej.
No tak. Tutaj używamy niejodowanej. I za bardzo nie wiem, jak to jest z jodowaną, ale jak rozmawiam z ludźmi podczas warsztatów, kiszenie też się udaje przy jodowanej. Ważne, żeby jak kupujemy sól, patrzeć, czy ona nie ma antyzbrylacza, tak zwany E536.
Ach, tak.
Bo zawartość jodu no, to jest wzbogacenie, natomiast antyzbrylacz powoduje, że konsument ma taki piaseczek jak na helu na plaży, tak? Że jest biały, że się nie zbryli. Natomiast ja bym takiej soli w ogóle nie ufała. Naprawdę nawet na co dzień warto kupować tą kamienną sól. I ona jest w wersji, kłodawska jest w wersji jodowanej i niejodowanej. Natomiast ważne, żeby ona właśnie była bez antyzbrylacza i ta kłodawska taka jest.
Tak, a jak nie chcecie, żeby wam się zbyliła, to do solniczki można dodać ryżu.
Na przykład.
I robi to samo.
Dokładnie. I co więcej, właśnie sól ważona kuchenna, to jest taka sól oczyszczona, już wybielona, czysta sama sól. Natomiast taka właśnie sól bez antyzbrylacza, nieoczyszczana, jest najcenniejsza, bo z czego ona jest oczyszczana? Z tych wszystkich mikroelementów, dodatkowych śladowych pierwiastków. A przecież powinniśmy je jak najbardziej spożywać.
Tak, bo inaczej się jakieś niedobory... Inaczej, ale to pomaga, bo niestety żywność w ogóle ma teraz mniej składników odżywczych niż miała kiedyś.
Tak, a potem jesteśmy pierwsi w rankingu, jeśli chodzi o suplementację. Faszerujemy się super potrzebnymi oczywiście mikroelementami, najpierw pozbywając naszego jedzenia właśnie ich na starcie, nie? Więc tutaj można... Co więcej, taka sól ważona, oczyszczona jest droższa niż ta.
No bo proces technologiczny. No. Tam musi być w ogóle, jakby ja sobie myślę, jaki tam musi być proces technologiczny. Ktoś to musi wyciągnąć.
Tak.
Ktoś to musi przewieźć, oczyścić.
Ustandaryzować, dopilnować, żeby to było idealnie białe, sypkie.
Kontrola jakości, jeszcze sprawdzać, czy tam gdzieś nie ma więcej lub mniej tego antyzbylacza.
Ojej, no nie warto.
Nie, to my z kolei kupujemy sól gruboziarnistą i ją po prostu mielimy na miejscu.
Tak.
Mam taką sól do gotowania, czy tam do gotowania makaronu, czy coś, bo wiadomo, nim się domielę tej soli do gotowania makaronu, to za pół roku zjem makaron. Ale tak, poza tym to raczej właśnie mielimy sobie sól w młynku. Przy soli nie ma aż takiej dużej różnicy w smaku, ale przy pieprzu jest niesamowite, nie?
Tak, tak, oczywiście. W ogóle już tylko taki świeżo mielony. No ale rzeczywiście to jest w ogóle świetny patent na taką sól, która nie ma antyzbrylacza i się właśnie potrafi zbrylić, to ją po prostu sobie mielić. No.
Tak.
Więc jest okej. Okay. Więc tutaj mamy do kiszenia czosnek, sól, wyparzony słoik, woda. I często są takie pytania, czy woda gorąca, czy zimna, czy przegotowana, czy odstana, czy taka prosto z kranu i w ogóle jaką wodę. No więc my kisimy taką wodą prosto z kranu, natomiast nie przygotowujemy jej, nie dajemy gorącej, to jest zimna woda, ale rzeczywiście jest ona troszkę odstana, dlatego że najpierw przygotowujemy solankę, czyli mieszamy sól z wodą i tym dopiero zalewamy. W takich domowych warunkach proporcja łyżka soli na litr wody, jeśli kisimy na krótko, a jeśli chcemy na zimę, na kilka miesięcy, na dłużej, no to do 2 łyżek soli. No i też zależy od naszej tolerancji soli, no bo nikt nie chce też mieć zasłonych albo bez smaku. I co ważne, to musi być bardzo dobrze rozmieszane, żeby to był taki jednolity roztwór, ta solanka. Natomiast dlaczego nie dajemy gorącej? No bo gorąca przyhamowuje nieco ten proces fermentacji. Bakterie probiotyczne nie lubią ciepła. Dlaczego nie dajemy przygotowanej? Przygotowana woda, nawet jak będzie zimna, ona już traci wapń, bo w trakcie gotowania ten kamień, jakby kamień, który nazywamy, czyli te wapń i magnez, to co jest cenne, się wytrąca, zostaje nam to w garnku czy w czajniku i zalewamy wodą już taką miękką.
Tak.
Czyli ona zmienia twardość. A na przykład ogórki, żeby były twarde i chrupiące jak najdłużej, kiszonki, żeby kalafiory się nie rozleciały, żeby się rzodkiewka trzymała, potrzebuje wody twardej do kiszenia. Więc przygotowywanie powoduje, że zmiękczamy wodę i zmniejszamy swoje szanse na chrupkość tych warzyw ukiszonych.
Wow, bo ja pamiętam, że czytałam jakiś czas temu, w zeszłym roku, że ciepła woda właśnie pomaga w fermentacji, bo przyspiesza proces.
Ciepła tak, ale wrzątek nie.
Wrzątek nie.
Bo w ogóle ciepła temperatura. Więc to jest kolejne. Zalewamy zimną, ale kisimy latem ogórki, czyli w momencie, kiedy jest kalafiory w czerwcu, rzodkiewki dopiero teraz zaczniemy. Musi być słońce, buraki też, musi być ciepło. Słońce to znaczy ciepło, bo samo słońce z kolei nie jest dobre. Jeżeli słońce będzie prosto na słoiczek, to ta temperatura będzie za wysoka i będzie się kiszonka nam psuła. Więc tutaj też trzeba uważać, jak sobie układamy te słoiczki, to nie na parapecie w oknie, tylko gdzieś tam z boku. To jest taka kolejna podpowiedź, jak dobrze kisić. I jeśli chodzi o ostatnią rzecz, to zalewa, którą zalewamy warzywa, powinna wystawać bardzo dużo ponad warzywa. Dlatego, że jeżeli jakieś warzywo będzie wystawać ponad zalewę, to znaczy, że dostanie się tlen i zacznie się psuć i cała kiszonka nam się też może zepsuć.
Ach, to dlatego obciążamy. Tak. Bo inaczej ogórki wiem, że lubią tak sobie pływać.
No i właśnie, jak kapustę nie zalewamy, ona jest w soku, ją obciążamy kamieniem, to co zrobić z ogórkiem, żeby on nie wypłynął? No tutaj nie damy kamienia do słoika przecież, nie? Ale jest na to patent i my to robimy w ten sposób, że dociskamy koprem. Czyli koper dajemy na wierzch. I to koper nie same takie listeczki, czy same kwiatki, tylko najważniejsze są te łodygi z tymi baldachami kopru.
Takie grube.
I takie zginamy, łamiemy i tworzymy taki docisk. Na górze jest po prostu koperowy bufor. I całe ogórki, wszystko jest pod spodem. Koper ma też właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybowe, ma garbników w sobie dużo, czyli coś, co chroni. Więc koprowi się nic nie stanie, nawet jeśli będzie trochę wystawał w powietrzu. Oczywiście dobrze, wszystko trzeba zalać, no ale to jest świetny bufor, wtedy odkręcamy słoik, jak już chcemy jeść, wyciągamy koper na bok, a pod spodem są cudowne ogórki.
Wow, to jest dużo lepszy sposób niż to, co też w internetach mówią, żeby na przykład wziąć folię taką spożywczą, docisnąć i zakręcić.
Tak, to myślę, że koper lepszy. Dużo lepszy.
No i nie rozkłada się pod wpływem kwasu.
No, dokładnie, bo o ile tak jak rozmawiałyśmy o plastikach, prawda, te woreczki już na pewno nie są z tego bezpiecznego polipropylenu, więc tutaj poza tym jest to cieniutki plastik, no to nie ma co. I jeszcze jest patent z buraczkami. Kisimy buraczki, kiedy już tego kopru najczęściej nie ma. Ale ja robię to w ten sposób, jeśli mówimy o kiszonce w słoikach, że na samą górę, tak jak wkładamy buraczki pocięte jak najdrobniej w kosteczki czy w paseczki, ale zostawiam sobie na górę krążek buraczany. Wymierzam sobie dokładnie, tak właśnie, ale taki kamień czy taki docisk. Wycinam sobie po prostu taki plaster buraka, który mi się zaklinuje w słoiku, zaleję wodą, zalewą, no i on już tamte wszystkie pokrojone nie wypłyną na wierzch, a on mnie tutaj trzyma.
O, i jak jeszcze go przycinasz, żeby wyszedł.
Tak, na przykład.
Ale fajnie. Ale w ogóle niesamowicie fajnie się ciebie słucha, bo widać, że masz tak ogromne doświadczenie.
Bardzo, bardzo mi miło. Ja przede wszystkim to bardzo lubię i czuję się taką częścią tej kiszonkowej tradycji. Czuję się tak bardzo na miejscu, bo jako dziecko, no, które urodziło się w gospodarstwie kiszonkowym, nie do końca byłam szczęśliwa w każde wakacje pracując w polu, bo u nas to jest wakacje to najbardziej pracowity sezon. Okres w roku, więc robiłam wszystko, żeby uciec jak najdalej w którymś momencie, tak, jak już poszłam na studia, poszłam do pracy, wyjechałam do Warszawy, ale właśnie z tamtej perspektywy sobie zobaczyłam, że jejku, moje serce jest w Dolinie Baryczy, moje serce jest tutaj i ja się po prostu czuję dużo szczęśliwsza, kiedy, no właśnie, kiedy kiszę, kiedy opowiadam o tym.
A co studiowałaś, jak mogę spytać? Coś kiszonkowego?
Finanse. No, studiowałam finanse i moja pierwsza praca to była audytor w PricewaterhouseCoopers, czyli w PwC. Więc naprawdę grubo. Daleko od rolnictwa. Ale to też znowu nic nie dzieje się przypadkiem, bo już na rozmowach rekrutacyjnych poznałam mojego męża, z którym się właśnie dostaliśmy do wybranej, szczęśliwej ósemki, bo to były takie czasy, kiedy o pracę naprawdę walczyło się niesamowicie. Z 2000 kandydatów przyjęli ósemkę. W tej ósemce byłam ja i Jarek. Okazało się, że Jarek pochodzi z wsi pod Lublinem i z gospodarstwa sadowniczego.
O!
Więc dla mnie to było takie niesamowite, że do topowej firmy audytorskiej, do światowej wielkiej czwórki, do naprawdę zaawansowanych finansów już na poziomie top, dostaje się dwójka dzieci z ósemki, dwójka dzieci rolników. A to oznacza, i to też jest jakby taką moją wewnętrzną misją i potrzebą, żeby opowiadać tym dzieciom na wsiach, które często myślą, że są poszkodowane, że mają trudniej, że mają gorzej, albo często w rozmowach z dziećmi z miasta czują się tak gorzej potraktowane, że wszystko mogą, że wszystko od nich zależy, że naprawdę no, świat jest, stoi przed nimi otworem.
Ale w ogóle fajna historia, bo tak totalnie nieoczekiwana.
No i sobie wyobraź, że właśnie w szklanym wieżowcu na Mordorze, analizując różnego rodzaju sprawozdania finansowe, przygotowując 100 tony Exceli, raportów na giełdy.
I prezentacji, bo jeszcze slajdy muszą być.
Wiadomo. I wysyłając, tak, tutaj Anglia, tu Stany, tu Holandia, nagle się okazuje, że ja po prostu sobie patrzę przez okno i ja mówię, ja tęsknię za niebieskim niebem, za drzewem, które stoi i się nie rusza, bo tu się tramwaje cały czas tylko ruszają przed oczami, za tą ciszą, za ptakami, za no, Doliną Baryczy, która jest przepiękna.
Jest cudowna, jest. Ja kocham okolice Mielisza, naprawdę. I czy właśnie na spacer, czy na rower, czy nawet po prostu
tak, to jest
piknik,
moment,
nie?
Po prostu patrzysz i za chwilę widzisz i sarny, i jelenie, i latają na tym żurawie, czarne łabędzie, bociany, kwiatów mnóstwo, cisza, no tylko właśnie śpiew ptaków. Ludzie są spokojniejsi, uśmiechnięci, chociaż powiem ci, że już sam powrót z Warszawy do Wrocławia, bo oczywiście tak z przystankami, spowodował u nas takie zauważalne obserwacje w relacjach między ludźmi. We Wrocławiu też się odczuje ten oddech, tę bliskość natury, to, że człowiek ma więcej czasu, żeby porozmawiać z innym człowiekiem i go zauważyć. Ja myślę, że też takie czasy wtedy były, że to tak trzeba było szybko, dużo i korporacje. Ale ja się tak czasem śmieję, że wybiegłam z tych karnic, które do mojego 20 roku życia nie miały ani asfaltu, ani telefonii. Pobiegłam do Warszawy, weszłam sobie na szczyt góry, rozejrzałam się i pomyślałam, nie, to ja jednak wracam. I co cudowne jest to, że to była moja własna decyzja, świadoma, więc wracam z chęcią, z radością i tutaj buduję swoje życie.
Ale fajnie. A jak tak uciekałaś przed kiszonkami jako nastolatka, To udało ci się coś ukisić jeszcze? Masz jakieś takie wspomnienia z pierwszego razu, jak kisiłaś?
Jejku, wiesz, ja co roku kisiłam. I to było generalnie tak, że takim naszym obowiązkiem codziennym było rwanie ogórków. Po prostu rwaliśmy ogórki. I to było takie najtrudniejsze, bo o 6 rano musisz być na polu, więc musisz wstać mniej 5:30 po to, żeby skończyć przed południem, bo potem jest za gorąco. No i pochylonym, okrakiem, schylonym trzeba tak kilometr przejść, tak? I te ogórki rwać, tyle godzin. No i te ogórki są takie trochę też kolczaste, komary gryzą, albo jest za gorąco, albo deszcz pada, no i te wiadra nosić, więc to było wszystko bardzo, bardzo trudne. I taki mój ulubiony czas to był taki, kiedy ja właśnie przygotowywałam solankę. Kiedy mogłam sobie stać pod dachem w stodole i były beczki, napełniałam te beczki wodą, dosypywałam sól odpowiednią ilość i mieszałam takim wielkim drewnianym drągiem. I to było takie spokojne, taka cisza i takie w cieniu. A jeszcze mam takie cudowne wspomnienia z wieczorów. Zachód słońca, a ja w tunelu podlewam pomidory. I też jest właśnie taki już spokój, już nie ma takiego pędu, takich ważnych rzeczy, że te ogórki trzeba oberwać. Bo jeśli byśmy nie oberwali jednego dnia, to następnego dnia byłyby już za duże. Byłyby to tak zwane sałaciaki, u nas się mówi, czyli ogórki, które są no, na mizerię jeszcze jako tako, ale już w środku mają wyraźnie widoczne komory nasienne, więc ewentualnie na jakieś pikle, ale w naszej perspektywy to już się nie nadają na kiszenie. Nikt nie chce dużych, ani pustych w środku, ani takich miękkich, bo one szybko miękną.
Tak, i później jak się wgryzasz, masz taki trójkącik śmieszny.
Tak, no i właśnie to była taka presja, tak, że tu trzeba oberwać, bo one codziennie rosną, więc pół pola rwaliśmy jednego dnia, pół pola drugiego dnia, soboty i niedzielę też. I tak kilkadziesiąt dni. I ostatniego dnia wakacji, tam w ostatnim tygodniu, już było zakończenie ogórków, to jechaliśmy do Wrocławia do zoo. I to był nasz wakacyjny wyjazd.
Ale fajnie.
Natomiast właśnie popołudniami było też tak, że biegliśmy nad rzekę Barycz i się kąpaliśmy w tej rzece. I jakieś ogniska, i wyławialiśmy raki, i małże, i obserwowaliśmy ważki. I to tak, tak przeogromne przesycenie przyrodą. Ja sobie też tak myślę, że obcowanie z tą przyrodą, zauważanie szczegółów, to była taka nasza teraz modna uważność, medytacja, takie skoncentrowanie się na tym, co potem, myślę, musiało mieć jakiś związek z tym, że mi się tak łatwo uczyło, na przykład. Tak sobie myślę, że w głowie miałam tą przestrzeń na to, żeby zaciekawić się czymś kolejnym i jak już się zaciekawiałam, to wnikałam na maksa, na przykład w fizykę.
Nie wiem, czy chcę pytać.
Miałam szóstki. Jak już się pojawiły szóstki, to miałam szóstki. Ale to też wynikało z tego, że rodzice mieli fantastyczny patent. Ja teraz tego nie robię z moimi dziećmi i uważam, że to jest właśnie błąd. Bo ja jako dziecko, kiedy ogórki były obowiązkowe, ale po południu z prac dodatkowych mogliśmy być zwalniani pod warunkiem, że będziemy w tym czasie się uczyć. No więc mieliśmy z rodzeństwem przeczytane lektury na cały kolejny rok szkolny. Mieliśmy, właśnie ja miałam jakieś kalendarze matematyczne, zbiory zadań. To była moja frajda. Ja siedziałam i rozwiązywałam zadania. Ale trochę tak jest, że my wszyscy mamy smykałkę taką matematyczną, więc to rzeczywiście nas tak kręciło. I ja wrzesień postrzegałam jako najcudowniejszy miesiąc w roku, kiedy ja zobaczę dużo innych dzieci, kiedy się będziemy spotykać, rozmawiać, no i uczyć, ale to już będzie takie na luziku.
Słuchajcie, to co? Kończymy, bo już się strasznie zgadałyśmy. Za tydzień będzie druga część tego odcinka.
Dziękuję bardzo, bardzo było mi miło.
Jak macie jeszcze jakieś pytania do Emilki, to dajcie znać, czy u mnie na perikrutowanie, czy u Emilki, a w sumie u Schneiderów na socialach, które wam też podlinkuję. I co, słyszymy się za tydzień.
Bardzo chętnie, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.